Można być w eleganckim kostiumie i żyć w rzędzie ludu, a można być w strzępach, gałganach, boso i z gołą czupryną, a należeć do burżuazji. Jakiś, dajmy na to, poseł do dumy, quasi chłop. Choćby wdział cztery najbardziej cuchnące sukmany, dwie czapki baranie i wetknął w nie trzy pawie ogony, będzie i tak fagasem ręciarzy rolnych. Podczas gdy elegant w surducie z angielskiego kortu i we francuskim szapoklaku będzie stał w rzędzie ludu, jeśli tam stanie duchem. Mnie się coś zdaje, że i pani, pomimo swej wykwintności, należy do nas. Bo lud, jak to sformułował w nieśmiertelnym prawie swym wielki poeta, to człowiek cierpiący, człowiek tęskniący i człowiek wolny na duchu. Jest w naszej przeszłości pewne imię, które dla mnie jest światłem w ruinach. Stanisław Worcel, litewski magnat, wykwintny i subtelny pan, który stąpił w lud i stał się jednym z ludu. Czyżby to tak rzeczywiście było? Gdybyż to można do czego należeć, jak fala należy do morza? Gdybyż można uwierzyć, że jest jakiś olbrzymi lud, który czuje wraz ze mną? Lud duch, podszepnął Jaśniach z siniałymi wargami. Lud duch, powtórzyła z uśmiechem. Gdyby uwierzyć, że on to złamie wszelkie kajdany, a umierającym dźwignie głowę strudzoną, złoży ją na swym łonie i twarz ich szlachetną obróci ku niebu. O Boże, czuć się w rodzinie myślami nieogarnionej, krążyć w niej jak fala krąży w morzu. Być tym samym, czym są w tym morzu wszystkie inne fale, a być sobą. Falą wodną, falą wspaniałą i piękną, którą wyniosła piana wieńczy. Bo pan nie wie, mówiła, co jest samotność. Samotność jednej jedynej kobiety, która jest sobą. To jest jakby się było w tym oto morzu chrabąszczem, który na swoim dziurawym liściu huśta się po falach. Ja wiem, co znaczy być samotną w całym rodzaju ludzkim. Więc gdzież jest ów pański lud? Trzeba go szukać wkoło siebie, oczyma pełnymi zapału i pełnymi uniesienia, gdyż tylko prawdziwe uniesienie może człowieka spoić w jedno z ludem. Uniesienie długotrwające jest to ów z apokalipsy kamyk biały, a na owym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje. Statek odbił się od wybrzeża i, skierowawszy bieg swój na zachód, zataczał w morzu rozległe koło. Ukazała się w grzywach pian latarnia morska, stercząca na wysepkach Île Sanguinaire, które wystają z fal szpiczastymi cyplami. Statek wyminął te wyspy i szedł w granicę zatoki Ajaccio. Fale tam były słabsze i coraz bardziej słabsze. Morze pod ciepłym słońcem stawało się ciężkie, uśpione. Przedziwnymi kręgami, mieniącymi się jak barwy na szyi pawia, lelejały się fale, na których uroczo i cudnie poranek się kołysze. Na tych błękitno-zielonych zwojach i baniach lekki statek pomykał środkiem cichej zatoki pod promienistym słońcem, jakby przez senne jezioro czterech kantonów. Widniały obadwa błękitne brzegi. Nad tymi wody cichego szemrania stały olbrzymie łańcuchy i zwały gór pogruchotanych, zwalonych jedne na drugie, spiętrzonych wzajem na się. Bastylika, Bocconiano, Monte d'Oro, Monte Rotondo. Od ich szczytów dalekich, śnieżystych powiał chłód, dźwigający na skrzydłach zapach niewysłowiony, miodowy zapach maki. W tej części statku nie było nikogo. Ewa stała obok Jaśniacha i patrzyła na rozwarty widok. Przejął ją dreszcz zgrozy. Poczuła, że płynie do miejsca swego przeznaczenia, że zamyka się w skalisty obręb, z którego nie ma już dla niej wyjścia. Na pokładzie zjawił się bosy mus okrętowy i począł przygotowywać do wywieszenia pawilonu okrętowego. W chwili właściwej majtek ów wspiął się na sznurową drabinę i jak pająk zawisł w powietrzu. Patrząc na niego, Jaśniach znowu otrzymał dar owego uśmiechu, który już Ewa widziała na jego twarzy, a który ją napawał trwożną czcią dla tego człowieka. Niespodzianie dla samej siebie, jakby pod wpływem widoku tych gór i pod wpływem cudnego zapachu maki, zbliżyła się jeszcze bardziej do posępnego towarzysza drogi. Ogarnęło ją i popchnęło ku niemu niewyjaśnione wzruszenie. Nie wiedząc dlaczego, zadrżała. Ale wraz z tego drżenia wyłoniło się nieodwołalne, żelazne powzięcie duchowe. — Panie — rzekła cicho, dotykając ręką jego ręki — muszę panu powiedzieć, kim ja właściwie jestem. Musi pan to wiedzieć.
— A mnie to po co? Ja nie chcę.
— Ja zabiłam swe własne dziecko. Twarz Jaśniacha zesztywniała w tym samym, co przedtem uśmiechu, ale nie zmieniła się ani o jotę. Ręka jego poczęła gładzić łagodnie dłoń Ewy. Oczy były zwrócone na okrągłe i poszarpane cyple gór. Zdawało się, że nie dosłyszał tego, co powiedziała. Czuła tedy konieczność powtórzenia tego samego, wymówienia głośno, ale przycisnął jej rękę jakby na znak milczenia. — Patrz, Ajaccio — mówił cicho. Tam się w ciasnej uliczce urodził Napoleon, którego niedościgły Henry Wroński nazywa człowiekiem całej kuli ziemskiej. Pomyśl, ilu on ludzi zamordował, aby spełnić swe dzieło. Podnieśmy się ku niemu i patrzmy mu prosto w oczy nieustraszoną źrenicą. Stańmy się jego następcami z ducha. Już zwolna statek przybijał do przylądka, na którym stoi Ajaccio. Zanim skołataną nawę przymocowano linami do kamiennego bulwaru, widać było zgromadzonych tam mieszkańców głębokiej zapadłej prowincji. Zeszło się pół miasta patrzeć na przybyszów. Oglądano ze szczegółową bacznością każdą osobę kroczącą przez pomost, a szczególnie każde odzienie niesione przez danego reprezentanta Europy na samotną wyspę Korsykę.
— Oj, do licha, Kielce! — jęknął Jaśniach. — Tylko w Kielcach! A, może zresztą i w Suwałkach. Da się widzieć takie twarze między urzędnikami z powiatu, guberni i pałaty. Kielce, jak mi Bóg miły.
A toż to przecie także chyba lud, zemściła się Ewa, wyswobodzona już z poprzedniego nastroju.
Trzeba, żeby się pan wzbił na wysokość uniesienia.
Jaśniach zachichotał krótko i dziwnie smutno. Zmierzył Ewę niewyjaśnionym spojrzeniem i wielkimi krokami ruszył ze swym tłumoczkiem we drzwi komory celnej.